A w Radiu RMF 24 teraz polityka. Karol Nawrocki, prezydent Karol Nawrocki poinformował wczoraj o zawetowaniu dwóch ustaw, nowelizacji kodeksu wyborczego oraz nowelizacji ustawy dotyczącej opodatkowania fundacji rodzinnych. Prezydent zwrócił się także do premiera Donalda Tuska oraz rządu o konsultowanie projektów ustaw już na wczesnym etapie prac. Takie działanie usprawniłoby proces legislacyjny, ograniczyłoby konieczność wetowania ustaw wadliwych, a przede wszystkim służyłoby obywatelom, podkreślił prezydent. Dodał, że głosy Polaków i ekspertów wskazują, że oczekują od prezydenta i rządu takiej współpracy. Z nami dr Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Panie doktorze, czy to jest deklaracja, mówię oczywiście o tej deklaracji prezydenta, która pokazuje, że prezydent próbuje się trochę rozpychać, próbuje sobie wyrąbać trochę więcej przestrzeni w polskim systemie, który jednak, mimo że prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, czyli wydawałoby się, że powinien mieć dużo władzy, to tej władzy ma stosunkowo niewiele.
Pytanie, co rozumiemy przez pojęcie władzy, ponieważ no w polskim systemie politycznym pozycja prezydenta jest z jednej strony faktycznie ograniczona, ale z drugiej strony posiada on bardzo szerokie pole do blokowania działalności rządu czy działalności ustawodawcy poprzez weto prezydenckie, co w przypadku Karola Nawrockiego obserwujemy. Jeżeli popatrzymy na twarde dane, do tej pory Karol Nawrocki przez plus minus 100 dni swego urzędowania podpisał około 70 ustaw, natomiast zawetował 19. Natomiast jego poprzednicy w ciągu podobnego okresu czasowego zawetowali dużo mniej. No i tutaj musimy zauważyć, że faktycznie Karol Nawrocki stara się być prezydentem niemalowanym, to znaczy faktycznie stara się poszerzać swoje miejsce na polskiej scenie politycznej i tutaj automatycznie wchodzi w konflikt z rządem, zwłaszcza, że ten rząd pochodzi z przeciwnego obozu politycznego. Proszę zauważyć, że w Polsce nawet jeżeli prezydent i premier pochodzili z tego samego obozu politycznego, mówię tutaj o Aleksandrze Kwaśniewskim i Leszku Millerze, no między nami panowała szorstka męska przyjaźń. No, polityka ma to do siebie, że jeżeli mamy dwa ośrodki władzy i pewne problemy kompetencyjne, pewne niejasności, one zaczynają ze sobą niemalże automatycznie rywalizować. No a jeżeli mamy taką sytuację, że premier i prezydent pochodzą z przeciwstawnych i mocno zwalczających się obozów politycznych, no to ten konflikt jest niemalże pewny.
No dobrze, ale panie doktorze, bo tutaj mamy sytuację nie taką. To, że prezydent może wetować, jest jasne. To, że poprzednicy rzadziej korzystali, nawet Andrzej Duda wobec tego samego rządu przecież korzystał z tego prawa rzadziej niż robi to Karol Nawrocki, no to jest też dość oczywiste. Ale czymś innym jest weto, a czym innym jest propozycja, żeby jakby w procesie uchwalania, stanowienia prawa uczestniczył, oczywiście w ramach konsultacji, ale jednak prezydent.
A to kwestia tutaj jest, no zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli ustawodawcy. No przede wszystkim w tym momencie był to apel do strony rządowej. Jak najbardziej strona rządowa może skonsultować z Pałacem Prezydenckim projekt ustawy, natomiast, no tak jak już powiedziałem, to jest tylko kwestia uznaniowa, to nie jest regulowane przez polskie prawo. Prezydent może być pominięty, i oczywiście trafia do niego uchwalony projekt ustawy i on może albo go podpisać, albo go zawetować. No kwestia konsultacji, no z jednej strony w paru, powiedzmy, bardzo gorących tematach byłoby to wskazane tak, aby uniknąć niepotrzebnych wet i przedłużenia procesu legislacyjnego. No ale z drugiej strony, no tutaj musimy pamiętać, że jednak no, polskie prawo nie przewiduje jakichś automatycznych konsultacji. Jak już powiedziałem, to jest kwestia dobrej woli w tym wypadku obozu rządzącego.
No właśnie, przyjrzyjmy się tym dwóm ustawom, bo wczoraj prezydent podpisał 11 ustaw, w tym no, choćby odnoszącą podatki dla banków, czy dotyczącą ruchu drogowego, w tym kasków dla małoletnich uczestników ruchu drogowego na hulajnogach czy rowerach. Z drugiej strony dwie zawetował. To jest kodeks wyborczy. Konkretnie chodzi tu o zapisy dotyczące głosowania korespondencyjnego oraz nowelizację ustawy dotyczącej opodatkowania fundacji rodzinnych. Tu prezydent powiedział, że ona miała być zmieniana co 3 lata. Tu jest krócej, więc fundacje musiałyby się dostosowywać. Czy te dwie akurat zawetowania, akurat tych dwóch ustaw, daje nam jakiś sygnał, w jakim kierunku zmierza prezydent? Czy to jest no, przypadek, że akurat te dwie?
W tym akurat wypadku uważam, że jest to przypadek. Obóz prezydencki wskazuje na pewne w jego interpretacji niedoskonałości istniejące w propozycjach zgłoszonych przez stronę rządową i dlatego zawetował. Pamiętajmy, że taką główną osią sporu politycznego, która najbardziej obecnie podgrzewa temat, no to są kwestie awansów w służbach specjalnych oraz kwestie ambasadorów. I generalnie problem polskiej polityki zagranicznej, ponieważ znajdujemy się obecnie w bardzo niebezpiecznym punkcie, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe i w Polsce obserwujemy dualizm. Nagle swoją politykę zagraniczną prowadzi prezydent, a swoją politykę zagraniczną prowadzi rząd i ten poziom koordynacji, pomijając już sytuacje bardzo kryzysowe, takie jak wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną, no poziom koordynacji pozostawia bardzo dużo do życzenia. Dookoła nas dzieje się naprawdę dużo, a tymczasem ciągle u nas główne siły polityczne tkwią w klinczu, de facto zwalczają się i próbują na wszelkie sposoby uprzykrzyć życie swoim oponentom. To z punktu widzenia polityki zagranicznej jest szkodliwe. Te dwie ustawy, o których pan redaktor wspominał, nie sądzę, że to jest jakiś duży problem. Tutaj faktycznie prezydent wskazuje na pewne w jego opinii, czy w opinii jego doradców ułomności, natomiast główna oś sporu to polityka zagraniczna, wspomniana kwestia ambasadorów i awansu w służbach specjalnych. To podgrzewa nastroje i to, szczerze powiedziawszy, nie służy prowadzeniu skutecznej polityki zagranicznej przez Polskę.
No właśnie, przejdźmy na chwilę do tej polityki zagranicznej, bo to jest bardzo ciekawe, bo mogłoby się wydawać, że oczywiście te dwie partie, czy te dwa ośrodki różnią się w ocenie Unii Europejskiej, choć jakby głębiej poszukać, to znajdziemy krytyczne wypowiedzi na temat niektórych aspektów funkcjonowania instytucji unijnych, także po stronie koalicji rządzącej, nie tak daleko idącej jak u prezydenta, ale z całą pewnością mogłoby się wydawać, że one się zgadzają w ocenie sytuacji Rosji i wojny w Ukrainie. A jednak ten konflikt prowadzi do tego, że myśmy w zasadzie wylecieli z jakichkolwiek możliwości negocjacyjnych. Jesteśmy poza nimi. Czy pana zdaniem, panie doktorze, w ogóle jakieś porozumienie w tej sprawie, które wydawać by się mogło oczywistym, ustalenie jakich ogólnych granic polskiej polityki zagranicznej w przypadku tych dwóch partii nie powinno być niemożliwe? Czy jednak...
To powinno być możliwe, ponieważ faktem jest, że oba zwalczające się obozy polityczne mają dosyć podobną diagnozę, jeżeli chodzi o Rosję. Przecież zarówno za okresów rządów Prawa i Sprawiedliwości Polska silnie wspierała Ukrainę. Obecnie także staramy się w miarę naszych możliwości to czynić. Czyli tutaj istnieje pewien konsensus, że Rosja jest zagrożeniem, natomiast problem jest, co z tym zrobić. Ponieważ no, z jednej strony faktycznie obóz rządowy jest bardziej proeuropejski, Karol Nawrocki jest zdecydowanie bardziej kojarzony z Waszyngtonem i paradoksalnie to by mogło nam służyć, ponieważ Donald Tusk mógłby wykorzystać swoje kontakty w Brukseli, a Karol Nawrocki mógłby wykorzystać swoje możliwości w Waszyngtonie, no chyba, że nagle okaże się, że zarówno obóz rządowy, jak i prezydent zdecydowanie przecinają swoje wpływy i de facto nie mają żadnych wpływów, żadnych kontaktów. Tak powinno się stać w teorii. To by służyło prowadzeniu jakiejś spójnej polityki zagranicznej. Niestety w polskim przypadku, przy bardzo dużej polaryzacji, także społecznej, jeżeli chodzi o kwestie polityczne, pole kompromisu gwałtownie się zawęża. Trzeba powiedzieć, że padło tutaj zarówno bardzo wiele gorzkich słów, także personalnych z obu stron sporu politycznego, a także żelazne elektoraty ugrupowań, które są zaangażowane w ten konflikt polityczny, one oczekują czego? Faktycznej anihilacji przeciwnika, czy po prostu kontynuacji tego starcia i tutaj jakikolwiek gest w stronę potencjalnego przeciwnika jest odbierany przez ten żelazny elektorat, ten najbardziej rozgorączkowany, rozemocjonowany politycznie jako coś negatywnego, co może zachwiać słupkami sondażowymi. I to jest w mojej ocenie jedna z głównych przyczyn, dlaczego ta niechęć do kompromisu jest dosyć widoczna i ten kompromis ciągle nie może zostać wypracowany. Żadna ze stron nie chce ustąpić, ponieważ traktuje to w kwestiach prestiżowych oraz w kwestiach sondażowych.
No dobrze, tylko to jest takie pytanie, to jest oczywiście, ja wiem, że historia się nigdy nie powtarza, miał powiedzieć Hegel, choć nie powiedział, albo powtarza się jako farsa, natomiast no trudno odnieść, nie odwołać się do czasów saskich, to znaczy tam, gdzie dwóch się bije, tam Rosja korzysta, tak już parafrazując pewne stare polskie przysłowie.
Tak jak najbardziej możemy to powiedzieć, że ten spór polityczny przekłada się na naszą pozycję negocjacyjną, na naszą pozycję zarówno względem Waszyngtonu, jak też względem Brukseli oraz naszych sąsiadów. Chociażby wspomniana kwestia ambasadorów. No, jakim cudem Polska nie posiada faktycznie ambasadora w Stanach Zjednoczonych? No, proszę mi na to pytanie odpowiedzieć. No, ja znam odpowiedź na to pytanie i to wynika tylko i wyłącznie z konfliktu politycznego w Polsce. Nasz kluczowy sojusznik tymczasem nie ma obsadzonego stanowiska ambasadora. Mamy obniżoną de facto rangę. I tego typu przykładów możemy znaleźć dużo. Plusem jest, plusem jest to, że nie ma podważenia konieczności wydatków środków finansowych na obronność i te programy zbrojeniowe są kontynuowane. Natomiast no, mimo wszystko ustawia na to z pozycji ciągle swego rodzaju biorcy, który zakupując uzbrojenie najczęściej u zagranicznych partnerów, no, częściowo się od nich uzależnia, a także prowadzi w tym wypadku no, politykę transakcyjną. De facto opłacamy sobie bezpieczeństwo. Natomiast brakuje inicjatywy polskiej dyplomacji, brakuje wspólnej, skoordynowanej polityki zagranicznej, zwłaszcza, że w przypadku polityki względem Rosji nie jest to mission impossible. To jest jak najbardziej do wyobrażenia, zwłaszcza, że diagnozy stawiane przez oba bloki polityczne no, w przypadku Rosji są do siebie dosyć podobne.
Bardzo dziękuję, dr Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu za uwagę.